dzisiaj tematem tych rozważań uczyniłem tak naprawdę dwa słowa. Wczoraj było otwartość, dzisiaj słabość i grzech. Dlaczego taki temat? Może trochę dlatego, że jest czasami taka pokusa i tendencja utożsamiania tych dwóch słów. Są takie miejsca, gdzie czasami w kościołach pomija się słowo grzech, bo to źle brzmi. W związku z tym ksiądz, rozpoczynając Eucharystię, mówi: zamiast przeprośmy Pana Boga za nasze grzechy, przeprośmy Pana Boga za nasze słabości. Pytanie, czy za słabości trzeba przepraszać? Za grzechy owszem. Jest mała różnica. Słabość nie jest grzechem. Słabość to jest nic innego jak doświadczenie swoich własnych granic. Jeżeli nie znam, powiedzmy, języka angielskiego, a jestem wśród obcokrajowców, to jest moja słabość. Nie znam języka angielskiego, ale to jeszcze nie powód, żebym bił się w pierś i mówił: przepraszam wszystkich, że nie znam języka angielskiego. Jako pewien wstęp posłużę się tą modlitwą, którą tutaj przez cały w ramach promocji tej książki Jonathana Morrisa, jedyne 25 zł, mała tutaj reklama. On oparł swoją książkę na tej modlitwie świętego Franciszka. I to jest między innymi, tak, ta modlitwa pokazuje właśnie te granice. Boże, użycz mi pogody ducha, abym godził się z tym, czego zmienić nie mogę. To jest właśnie słabość. Coś, czego nie mogę zmienić. Po prostu takie jest. A z drugiej, odwagi, abym zmieniał to, co zmienić mogę. I mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego. Dlatego dzisiaj parę słów najpierw o słabości. Tak jak już powiedziałem, słabość nie jest grzechem. To jest doświadczenie, to są wszystkie te miejsca, gdzie człowiek mówi: nie potrafię, nie umiem, nie znam i tak dalej. To jest doświadczenie czy jakiejś prawdy o sobie. To jest trudne. Ja tu kiedyś tu mówiłem Zambony o tym, że jest w nas ta pokusa bycia jak Bóg. Nie będę opowiadał tej anegdotki, bo jak się człowiek powtarza, to znaczy się starzeje trochę, nie? Ale jest inna rzecz, jest inny obraz, do którego chciałbym nawiązać. W 2003 roku została na ekranach kin pojawiła się taka głupkowata komedia pod tytułem Bruce Wszechmogący, Jimmy Carreyem w roli głównej, Morganem Freemanem. To jest historia człowieka, który jest tam jakimś dziennikarzem, pracuje w telewizji, kiepsko mu idzie, potem zostaje wyrzucony z tej telewizji, czy jakoś tak, czy ktoś inny dostaje awans. To nie jest ważne. W każdym razie obraził się, bo to wszystko wina Pana Boga. Gdyby on to wszystko miał w swoich rękach, wszystko wyglądałoby super. No i stwarza się sytuacja, że nagle pojawia się i mówi: słuchaj, jak jesteś taki mądry,
rządzić tym światem. Na początku było fajnie, nie? Jak mógł wymierzyć jakąś sprawiedliwość, na przykład, nie wiem, swojemu koledze z pracy, którego nie lubił. No to jest fajnie, jak się ma taką władzę, to jest super. No, ale potem nagle zaczęło mu ciążyć, bo nagle była sytuacja, wiele rzeczy, które wymykały mu się z rąk, że nie panował nad tym wszystkim, nad tym całym światem. Nieźle zmęczył. Kiedy człowiek chce być bezgraniczny, chce być Bóg, chce być silny i się zmęczy tym, naprawdę można się zmęczyć. Tak to trochę działa. Kiedy ktoś próbuje wszystko, na przykład jest szefem firmy i próbuje wszystko trzymać w swoich rękach, zmęczy się tym, bo tak się nie da. Wpadnie w jakąś depresję, wypali się, albo się na wszystkich obrazi i pojedzie gdzieś w świat. Po prostu się nie da. To jest jedna z takich rzeczy, która może się przydarzyć komuś, kto nie potrafi, kto chce udawać Boga, kto nie uznaje swojej słabości, nie uznaje swoich granic. Po prostu się tym zmęczy. Ile grzechów, moi drodzy, rodzi się ze zmęczenia. To jest może taka bzdura. Kiedyś miałem taki temat też rozważań rekolekcyjnych dotyczący odpoczynku i pracy. Dzisiaj my traktujemy trochę tego typu rzeczywistość. Rzecz drugą.
Zastanawiam się i grzechu się wtedy, kiedy człowiek jest przemęczony. Na przykład, nie wiem, w relacjach z ludźmi czy z drugim człowiekiem. Taki pikuś, takie małe coś. A na przykład stajemy się niedobrzy dla ludzi. Że ja tak mam. Jak jestem zmęczony, to jestem niedobry. Nie mam cierpliwości. Człowiek, który dusi nad domofon
nie mówię tego, żebyście się wystraszyli, ale każdy człowiek, który budził się na domofon z napisem ksiądz proboszcz, naprawdę jest intruzem. Ale to jest akurat mała rzecz, że można kogoś potraktować jakimś nieprzyjemnym słowem. Ale ile grzechów rodzi się z takiego zmęczenia? Na przykład, no wyobraźmy sobie, idziemy do dentysty, który jest zmęczony i zaczyna borować mi zęby i widzę, że mu ręce drżą. Nie? Uceluje w tego zęba czy nie?
To jest, można to przełożyć na prozę życia. I kiedy człowiek chce być jak Bóg, to się tym zmęczy. A jak się tym zmęczy, to będzie też krzywdził innych ludzi swoim zmęczeniem, swoją kiepską robotą, swoimi zaburzonymi relacjami i wiele innych rzeczy. Dlatego też jest jakaś wielka potrzeba ustanawiania granic, co mogę, co potrafię, co umiem. To jest czasami trudne przyznać się, że tego nie potrafię, bo to nie zrobię. Był taki czas, kiedy władze kościoła tutaj postanowiły zrobić mnie budowniczego kościoła. Miałem budować kościół. To był taki epizod 9-miesięczny. Moi drodzy, wiem, że Pan Bóg wiele rzeczy mi dał, wiele talentów, ale na pewno nie dał mi talentu do budowania kościoła. To skończyło się niesamowitą porażką. Musiałem stanąć wobec ludzi, którym duszpasterzowałem i musiałem powiedzieć, nie potrafię. Nie zrobię tego. To jest ponad moje siły. I to jest doświadczenie granic. Dalej, kiedy człowiek nie chce być jak Bóg, moi drodzy, chce robić wszystko, na wszystkim się znać. Nie. To jest taki, mówię też, ten charyzmat trochę kapłanów, że się na wszystkim znają. Począwszy od samochodów, a kończąc na Panu Bogu. Nie. Ale jak się człowiek chce na wszystkim znać, to i na przykład robi coś, do czego się absolutnie nie nadaje, to się tym nie tylko zmęczy, ale zaczynamy udawać coś. Będziemy próbowali swoją słabość za wszelką cenę ukryć. Wyobraźmy człowieka, który nie potrafi śpiewać, a chce śpiewać w operze. On się niesamowicie zmęczy, żeby to się nie wydało. Żeby nikt nie zobaczył, jest po prostu afonem. Ile może się napocić, żeby ukryć tę jedną słabość? A gdyby się przyznał, powiedział, słuchaj, nie potrafię śpiewać, wszystko wyglądałoby inaczej. Tutaj przypomina mi się taka historia. Kiedyś, pamiętam, mieliśmy taką piosenkarkę popową, polską. Miała pseudonim Mandaryna. I pamiętam, i występ, czy Dubów, czy w Opolu, kiedy stanęła w 3000 ludzi i nagle szło z worka, że ma po prostu trafi śpiewać, nie? Gdzieś tam jakieś kamery pogłosowe powyłączali i ona po prostu buczała, nie? Buczała. Przez tyle lat DJ niepotrawnie powiedział, słuchaj, nie potrafisz tego robić, daj se spokój. Ona musiała się niesamowicie męczyć. Musiał udawać, kombinować. Wyobraźmy sobie sytuację, kiedy ktoś zabiera się za jakąś rzecz, do której się konkretnie nie nadaje. Na przykład, nie wiem, jest ktoś, kto chce być nauczycielem i jest afonem pedagogicznym. Że zamiast kochać dzieci, on po prostu z nimi walczy. On się tym zmęczy. A wystarczy, że powie sobie w sercu, nie nadaje się do tego. Jestem za... To nie mnie. I wszystko zaczyna wracać do mnie. Wiem, że czas rekolekcji, drodzy, jest też nazywania swoich słabości, odkrywania ich, znawania się do nich. Bo im bardziej człowiek to odkrywa, tym bardziej jest sobą. Nie musi nikogo grać, nie musi nic udawać. To jest bardzo potrzebne w życiu duchowym. Bardzo. I to jest też... To jest, tak jak mówiłem, kolejny grzech, który rodzi się z takiego ukrywania swojej słabości, to jest kłamstwo. Całkiem niedawno miałem taką sytuację, że miałem pokusę takiego malutkiego kłamstewka. Ponieważ chciałem puścić swoim uczniom film, ale nie miałem czasu go do końca obejrzeć.
I pech chciał, jeden z uczniów oglądał ten film wcześniej. To taki jakiś taki malutki filmik, który miał być przyczynkiem do dyskusji. I on mówi, a proszę księdza, to tam on powiedział to i to i to. Wiesz, głupia sprawa. Ja tego tak do końca nie widziałem. Nie? I nastała taka niezręczna cisza. Trochę kompromitacji. Ale no trudno. Pewnie wszystko wyglądałoby lepiej. No tak, tak, jasne, tak powiedział. Tak musi być. I jest, kiedy mówimy o słabości, jest coś, co nam przeszkadza w przyznawaniu się do słabości. To jest taki mit, który funkcjonuje w kulturze, w której żyjemy. Musisz być silny. Musisz być silny. Jak będziesz słaby, to wszystko zepsujecie. Wszystko się zepsuje. Mam takie doświadczenie też, kiedyś ktoś bardzo mi bliski był człowiekiem niesamowicie silnym. Wiele rzeczy potrafił załatwić. Był takim człowiekiem, do którego ludzie przychodzili nieustannie i mówi, może mi Pan załatwić to i to. To były jeszcze te czasy, kiedy wszystko się załatwiało. I w pewnym momencie ten człowiek stracił swoją moc. Zachorował, emerytura, odszedł ze stanowiska. I już nikt nie pukał do jego drzwi. Już nikomu nie był potrzebny, bo był słaby. Efekt był też taki, że on tej słabości nie potrafił przyjąć i ostatecznie całkowicie zwiądł. Po pewnym czasie wpadł w jakąś depresję i chciał umrzeć. Kiepsko się to skończyło. Ale moi drodzy, dzisiejszy świat nie lubi ludzi słabych. To jest fakt. Tadeusz Nalepa śpiewał taką piosenkę. My ją znamy, kiedy byłem małym chłopcem, hej i tak dalej. I tam jest taka jedna zwrotka. Wicher wieje, wicher silne drzewa głaszcze, hej. Najważniejszym to być silnym, bo wicher silne drzewa głaszcze, hej. To jest właśnie to. Musimy być silni. Kiedy jestem słaby, kiedy się i do tej słabości, to jest groźba, że ktoś mnie odrzuci
albo ktoś powinien mi już
i w tej starości najbardziej boję się będą od kogoś zależni, bo słabość to jest także uznanie, że muszę być od kogoś zależny.
Tak pamiętam tutaj taką moją przyjaciółkę, już nie żyje, na wózku inwalidzkim. I ona mówiła do mnie, Jola, kiedyś też ją tu wspominałem w innym kontekście, to była też niezwykła kobieta. I ona mówi, że najtrudniejszą rzeczą, kiedy usiadła na wózek, to było to, że musiał wszystko prosić. Jak to ją wiele kosztowało. A kiedy miała on taki chroniczny zanik mięśni i w pewnym momencie nawet nie potrafiła podnieść łyżeczki z jedzeniem i musiała także o to prosić, to było to rzeczywiście dla niej coś niesamowicie upokarzającego. Kiedy prosiła także o to, żeby ktoś jej podał łyżeczkę z jakimś tam jedzeniem. Dlatego to nam przeszkadza. Człowiek chce być za wszelką cenę silny. Tymczasem, moi drodzy, Bóg kocha tych, którzy są słabi. Mamy wiele tekstów, błogosławieni ubodzy w duchu na przykład. Jest taka historia biblijna, do której chciałbym nawiązać. Historia Gedeona. Gedeon szedł na wojnę. To był wojownik. I miał kilka tysięcy wojska Izraelitów, którzy przyszli zmierzyć się z Madianitami. I Bóg mówi, są za silni. Są za silni. Zrób tak, że niech ci, którzy mają chociażby trochę lęku w sercu, nie idą do domu. I rzeczywiście 20 tysięcy żołnierzy poszło do domu. I potem mówi, jeszcze są za silni. I wpadł na taki pomysł, mówi, słuchaj, zaprowadź ich nad rzekę. Ci, którzy będą chłeptać jak psy, to znaczy będą nabierać sobie, nie zginając swoich kolan, tylko będą nabierać wodę do ust i będą w taki sposób chłeptać ją, to są ci, którzy będą twoimi wojownikami. A ci, którzy będą klękać w wodzie po to, żeby się napić, to nie idą do domu. I zostało ich 300 i wygrali. Ta historia pokazuje, moi drodzy, jedną rzecz, że Bóg przychodzi w słabości. Ta historia Gedeona jest niesamowita, bo zwykle byśmy się chcieli otaczać
rzeczywiście jakimiś siłami, ludźmi, którzy będą stwarzać, że będziemy czuć się silni. W doświadczeniu z Panem Bogiem słabość staje się miejscem, gdzie Bóg przychodzi. Zobaczcie, jak wiele rzeczy się rodzi właśnie wtedy, kiedy człowiek już po prostu nic nie może, tylko Bóg. Nie? To jest takie doświadczenie, że kiedy mamy nóż na gardle, nie? Czy jesteśmy gotowi wtedy powiedzieć nie? Nie, jak ktoś ma nóż na gardle, nie mówi nie. Wszystko jest tak. Bo jak powie nie, to już po nim. Taki obraz. Ale tak sobie myślę, że to tak trochę z Panem Bogiem jest. Kiedy patrzymy chociażby na apostołów, których wybiera 12, moi drodzy, to nie była żadna elita intelektualna. To były zwykłe chłopy od roboty takiej fizycznej, ciężko pracujące. Oni prawie wszyscy nie umieli czytać, ale to na nich Bóg zbudował Kościół. Ma poczucie humoru i to ogromne, ale tak jest i tak patrzy na człowieka. I teraz druga rzeczywistość. Nie będę mówił o całej teologii grzechu, bo chciałbym tylko dotknąć dwóch albo trzech spraw. Pierwsza rzecz, czasami z tym grzechem, jutro jeszcze trochę do grzechu wrócę, ale grzech jest takim pojęciem bardzo niesympatycznym. Tak jak mówiłem, czasami można z niego, najchętniej byśmy z niego zrezygnowali, zastąpili go jakąś słabością, niedołęstwem, przekroczeniem Bożych przekazań. Grzech to grzech. I teraz czasami jest tak, że człowiek ma problem, żeby tym grzechom się przejąć. Coś przydarza każdemu z nas. I tak myślę, że taką bardzo dobrą metodą, żeby zobaczyć, że grzech to nie jest byle co. To jest czasami zobaczenie skutków tego, co ten grzech czyni. Wtedy człowiekowi trochę otwierają się oczy. Taki obraz, który gdzieś tam, zapomniałem nazwisko tego pilota amerykańskiego, ale to był jeden z tych, który robił przed spuszczeniem bomby na Hiroshima i Nagasaki, robił taki oblot i sprawdzał, czy pogoda się zgadza, czy można rzeczywiście wystartować tym bombowcem z tą bombą, która będzie zrzucona na Hiroshima. I on był tym, który powiedział: lećcie, wszystko jest w porządku. I wtedy, kiedy on nie był tym człowiekiem, który spuszczał tę bombę, ale kiedy wrócił do swojej bazy, nagle w jakiś sposób otworzyły mu się oczy, bo ktoś pokazał mu zdjęcia, co się stało. On potem wpadł w jakąś wielką depresję, zaczął pisać książki, pisał kartki z przeproszeniem, prosząc o wybaczenie tych wszystkich, którzy zostali w jakiś sposób. Bardzo czuł się odpowiedzialny, ale zobaczył skutki. I wtedy otworzyły mu się oczy. Bo do tego momentu myślał, że przez nic się nie stało. To jest największa pokusa takiego siedzenia w grzechu, jest to, że człowiek wychodzi z założenia, że nic się nie stało, że wszystko jest w porządku. To jest trochę tak, jak jadę samochodem, nie? I raz jadę, powiedzmy, ulicą Północną, jadę z prędkością 40 na godzinę. Jest fajnie. Ale mówię, jechałem ostatnio 40, to teraz pojadę 45. A potem jechałem 45, to pojadę i 50. A potem 60. Przecież się nie stało. Oczywiście, kiedy pojawi się policja, mnie zatrzymam, zapłacę karę. Ale ja też mogę zrobić komuś krzywdę przez to, że wcześniej nic się nie stało. Ktoś może powiedzieć, trochę wyobraźni, trochę tak jest. Że czasami brakuje nam wyobraźni, ale warto zobaczyć, jakie są skutki. Wtedy łatwiej nam będzie żałować za to, co nazywamy, że to grzech. Nie. Tutaj ja o tym mówiłem podczas jednej z homilii, tutaj kiedy mówiłem o Księdze Rodzaju, Adamie i Ewie, że grzechy czynią wiele skutków w drugich ludziach. Że nie ma takich grzechów, które są całkowicie bez echa. Zobaczcie, ile grzechów rodziców, moich dzieci. Ile my nosimy grzechów naszych rodziców w sobie i będziemy je nosić do końca swojego życia. Tak to działa. że Ewa, kiedy zrywa owoc, częstuje tym owocem kogoś, kto jest jej najbliższy. Kogoś, kogo kochała, kto był jedyny na świecie. To był Adam. I to on dostał w prezencie grzech.
Tak widzi, że to nie jest z takiego, co jest tylko dla mnie i nikogo innego. Tylko czasami warto zobaczyć, że to ma swoje echo. Że to idzie dalej.
Moje grzechy są grzechami także tym, że ja obarczam tymi grzechami swoich parafian też jako proboszcz. Od tego nie ucieknę. Choć może mogę robić dobrą minę do złej gry, ale nie. Tak jest. Choć po ludzku nic się nie stało. Kiedy człowiek zobaczy swoją słabość i zobaczy swoje grzechy, nie ma potrzeby patrzenia na innych ludzi i oceniania ich. Zobaczmy historię faryzeusza i celnika. Znamy tę historię biblijną. Dwóch ludzi przychodzi do świątyni, chcą się modlić. Jeden jest taki, który bije w piersi i mówi: Boże, miej mi litość. Dobrze, nie jestem jak tamto.
Kiedy człowiek nie jest, kiedy nie widzi, że jest grzeszny, będzie łatwiej oceniał i będą dojść próbą zająknięcia. Tak jak by miało być. Mój proboszcz, kiedy mnie wpadłem, jak on mówi, że są tacy ludzie, którzy nawracają się, ale biją się w cudzą pierś. No właśnie, to jest ten zamiast życia. Ja czasami, po co niesamowicie też pionuję w takich sytuacjach, kiedy zaczynam oceniać innych ludzi. Zwykle oceniam źle, dlatego tak mi zawsze włączy, że moje oceny są po prostu kiepskie. To, co mi powiedzieć, jest to, że mam gdzieś świadomość tego, że nie ma takiej słabości i nie ma takiego grzechu, który nie byłby także, nie mógłby być moją historią. Widzę człowieka, który jest znany z alkoholizm. Moi drodzy, nikt z nas, choć teraz może czujemy się trzeźwi, nie mamy żadnej gwarancji, że za miesiąc, za rok, za dwa lata, za trzy też będziemy alkoholikami. Kto ma taką gwarancję, niech podniesie rękę. Bo ja nie mogę za siebie zagwarantować. Dzisiaj jestem wolny. Ale to, bo nie ma takich grzechów, nie ma takich słabości, które nie mogły być moją historią. To niesamowicie stawia człowieka do pionu, że stoimy wszyscy w tej samej kolejce, powietrzność. Bez względu na to, jak nam się wydaje, ktoś wygląda, czy nie wygląda, czy żyje, czy nie żyje. Jedziemy na tym samym wózku. To może tyle. Tak sobie myślę. Może jeszcze jedną rzecz. To doświadczenie słabości, kiedy człowiek odkrywa swoje granice, daje pewne doświadczenie wolności. Takiej wolności, kiedy stajemy przed Bogiem i czujemy, że jesteśmy od Niego zależni. Natomiast kiedy człowiek nie odkrywa tego, może bardzo łatwo wchodzić w takie poczucie albo niezależności. Nikt nie będzie mu Panem mojego życia, bo ja jestem Bogiem. Albo wchodzi w drugą skrajność. Wchodzi w skrajność takiego uzależnienia, takiego niewolnictwa, że staje przed Bogiem jak niewolnik, że robi wszystko, ale ciągle czuje, że jest jakby na jakiejś takiej smyczy przez Boga trzymany. Doświadczenie zależności czymś innym, to znaczy, to jest takie doświadczenie, że Bóg trzyma moją historię w swoich rękach, że nie muszę się lękać, że On jest pasterzem moim. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie przez ciemne doliny. Nie pozwoli mi zginąć. To jest doświadczenie zależności, do której Pan Bóg nas zaprasza. I kiedy człowiek odkrywa swoje granice do siebie w prawdzie, wtedy ta zależność staje się jeszcze piękniejsza.
Amen.